Rozdział 24. Niebezpieczne umysły. Niebo przecinały smugi oranżu i czerni, gdy Saral i Temi zeszli z głównej drogi i ruszyli w kierunku kolejnej posiadłości. Sonea i Regin podążali za nimi. Od kiedy zaczęli eskortować ich zdrajcy, co noc zatrzymywali się w wyzwolonych majątkach. Na prośbę Saral dostawali konie następnego ranka, choć od tamtej pory nie podróżowali zbyt szybko. Dziwi mnie, że jeszcze nie dogoniliśmy grupy Savary. Konfrontacja z Ashakimi i ich pokonanie wymaga czasu. Może dlatego posuwamy się naprzód tak powoli. Savara nie chce, żebyśmy ich dogonili albo dotarli do Arvis przed nią. Przez większość czasu jechali w milczeniu. Saral i Temi byli wyraźnie niezadowoleni z obowiązku eskortowania dwojga uciążliwych cudzoziemców, jednak się nie skarżyli. Ale nie nawiązywali rozmowy. Co innego, gdy zatrzymywali się w majątkach. Nowo wyzwoleni niewolnicy wpadali w euforię i potrafili mówić bez końca, zadając Saral i Tamiemu pytania i zakładając, że Sonea i Regin są w oczach zdrajców mile widzianymi gośćmi. Teraz, gdy ich cztery konie zbliżały się właśnie do murów kolejnego majątku, byli niewolnicy tłumnie wyszli im na spotkanie. Witajcie, zdrajcy! Wołali. Zatrzymacie się u nas? Wylali się zza murów niczym fala, po czym ci, którzy byli na przodzie, zwolnili kroku, zauważywszy Sonea i Regina. Jestem Saral, a to Temi, powiedziała zdrajczyni. To czarny mak Sonea, a to mistrz Regin. Są magami z kreliańskiej gildii. Eskortujemy ich. Jeden z niewolników wystąpił naprzód. Jestem Veli, wybrany na przywódcę tego majątku. Podniósł wzrok, patrząc na Sonea. Witajcie w Sahace. Dziękujemy, Veli, odparła Sonea, z szacunkiem skinąwszy głową. Veli zwrócił się do Saral. Zatrzymacie się u nas? Wczoraj gościliśmy królową Savarę i jej ludzi. Tak, zatrzymamy się i chętnie posłuchamy wieści o waszych wczorajszych gościach. Saral popatrzyła na Soneę i niemal się uśmiechnęła. Sonea ponownie skinęła głową w geście wdzięczności. W każdym miejscu, gdzie zatrzymywała się królowa, Sonea pytała o Lorkina. Weszli na teren majątku, wprowadzeni przez byłych niewolników. Wszyscy czworo zsiedli z koni, które odprowadzono do stajni. Na powitanie wyszła im kobieta, w średnim wieku z dwiema córkami. Tiatia to żona byłego właściciela, wyjaśnił Veli. Z radością powitała królową Savarę w swoich progach. A jej mąż? Wyruszył na wschód. To dobry człowiek i nie chcieliśmy go zabijać. Wiedzieliśmy, że mógłby być zmuszony do walki po stronie Ashakich albo nie mieć okazji, by przemówić we własnej obronie. Dlatego pomogliśmy mu się wydostać z kraju. A co na to królowa? Powiedziała, że jest pod wrażeniem naszej lojalności. Ale to nie była zwykła lojalność. Saral zmarszczyła brwi. Nie? A co takiego? Przyjaźń. Zawahał się, gdy Saral popatrzyła na niego badawczo. Po chwili jednak uniósł głowę i odwzajemnił spojrzenie. To dobry człowiek, powiedział w swojej obronie. Jeśli chcesz na to dowodu, rozejrzyj się po kwaterach niewolników. Jest w nich czysto i ciepło. Pozwalał mężczyznom i kobietom, by sami decydowali, z kim się wiązać. Mieszkali razem i mieli dzieci. Chciał, żebyśmy mu się kłaniali tylko wtedy, gdy miał gości. Saral uniosła brwi. Zadziwiające. Co z nim teraz będzie? Za kilka dni niewolnicy na jego statku o wszystkim mu powiedzą i ostrzegą, że być może będzie musiał postarać się o zezwolenie na powrót. Myślisz, że je otrzyma? Zdrajcy popatrzyli po sobie. Temi wzruszył ramionami. Być może nie będzie miał ziemi, będzie musiał żyć na równi z wami. Będzie zaszczycony, powiedziała Tiatia. Saral popatrzyła najpierw na kobietę, potem na Veliego i pokiwała głową. Królowa Savara mówiła, że takie sytuacje będą się zdarzały i że musimy wiedzieć, co wybrać, gdy na szali znajdą się ostrożność i współczucie. Wejdźcie. Rzekł Veli z uśmiechem. Przygotowaliśmy dla was pokoje i posiłek. Tak jak we wszystkich majątkach, za zaskakująco skromnymi drzwiami wejściowymi ciągnął się korytarz prowadzący do większego pokoju, który w każdym domu służył do innego celu. Czasami jako magazyn, czasami jako sypialnia, a czasami jako miejsce spotkań. Usiądźcie, zaprosił ich Veli. Minie jeszcze trochę czasu, zanim podamy posiłek. Sonea wybrała dla siebie i Regina dwa taborety. Siedzenie na poduszkach jest dla młodszych ode mnie, zadumała się. Veli, Saral i Temi zrobili to samo. Może na czas oczekiwania przygotuję dla was raki? Spytała Tiatia. Saral popatrzyła na Veliego, pytająco unosząc brwi. Skinął głową. Byłoby miło, odparła Saral. Tiatia uśmiechnęła się i usiadła wraz z córkami na poduszkach pośrodku pokoju. Pod jednym z taboretów stał czajniczek i puszka raki. Kobieta zabrała się do pracy, gdy kilkoro byłych niewolników przyniosło wodę i filiżanki. Kiedy Saral rozmawiała z Velim o plonach i przyszłości tego majątku, Sonea z radością przyglądała się tak znajomemu rytuałowi przygotowywania raki w tak obcym miejscu. Ku jej zaskoczeniu z czajniczka zaczęła unosić się para. Jesteś magiem? Spytała Tiatię Sonea. Wszystkie rozmowy nagle ucichły. Sonea rozejrzała się wokół. Veli przygryzł wargę i ze zmarszczonymi brwiami przyglądał się Saral. Zdrajcy z zaskoczeniem wpatrywali się w Tiatię. Sonea poczuła ucisk w żołądku, gdy uświadomiła sobie, że Veli chciał utrzymać ten fakt w tajemnicy i że być może właśnie skazała tę kobietę na potępienie w ich oczach. Tak, przyznała cicho Tiatia. Mąż mnie uczył. Saral wypuściła wstrzymane powietrze. Dopiero teraz jestem w stanie uwierzyć w wasze słowa o twoim mężu, powiedziała. Dlaczego nie uwierzyłaś nam wcześniej? Spytał Veli z wyrzutem. Dlatego, że dobre traktowanie niewolników nie umniejsza, a właściwie nie umniejszało władzy Ashakiego nad innymi ludźmi. Ale nauczenie żony posługiwania się magią niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo. Chyba, że nie nauczył jej wyższej magii, pomyślała Sonea. Wiedziała, że Sahakanie patrzyli z góry na magów nieznających wyższej magii. Jeśli mąż jej tego nie nauczył, jej status i władza i tak są niższe niż jego pozycja. Podobnie Sahakanie traktowaliby Regina, gdybyśmy byli... Odepchnęła tę myśl, nagle zdając sobie sprawę, że Regin w milczeniu siedzi obok. Jakie to dziwne i niepokojące, że przypadkowa myśl aż tak potrafi zmienić jej świadomość obecności Regina. Wcześniej po prostu wiedziała, gdzie siedział, a teraz znacznie intensywniej wyczuwała jego fizyczną bliskość. Nagle zauważała jego oddech i wyobrażała sobie, że czuje bijące od niego ciepło. W imieniu wszystkich tu obecnych, powiedział Veli, zwracając jej uwagę formalnym tonem głosu. Chcemy ofiarować wam swoją pomoc. Dziś rano przekazaliśmy ją królowej Savarze i jej drużynie. Zregenerowała się już na tyle, abyśmy jutro mogli ją przekazać również i wam. Patrzył prosto na Saral. Zdrajczyni uśmiechnęła się i spuściła wzrok. Jesteście bardzo hojni. Veli wzruszył ramionami. Chcemy, żebyście zwyciężyli. Saral pokiwała głową. Ja również. Temi jest silny. Może się jednak okazać, że ja dołączę do bitwy w chwili, gdy dodatkowa moc będzie mogła przeważyć szale zwycięstwa na naszą stronę. Z wdzięcznością przyjmę waszą propozycję. Kątem oka Sonea dostrzegła, że Regin zwrócił głowę w jej stronę. Każdego ranka, kiedy wyruszali w dalszą drogę, dotykał jej ramienia i przekazywał jej moc. Nie mogła protestować, gdyż nie chciała, by usłyszeli to Saral i Temi. Nie chodzi o to, że powinnam się temu sprzeciwiać. Przecież po to ze mną pojechał. Ale gdyby aż tak na to nie nalegał, sama nie byłabym w stanie o to poprosić. Szczególnie teraz. A jednak zawsze wybierał odpowiednią porę. Odkąd podróżowali pod eskortą zdrajców, poranki okazały się lepszą porą na przekazywanie mocy niż wieczory. Kiedy ją oddawał, był bezbronny. Było mało prawdopodobne, że podróżując ze zdrajcami, zostaną rozdzieleni, a Saral zapewne miała obowiązek ich chronić. Gdyby ktoś chciał ich zaatakować, to pewnie doszłoby do tego w czasie postojów w kolejnych majątkach. Mógł to zrobić na przykład niewolnik, podobnie jak ten pierwszy, którego napotkali, gardzący gildią za to, że nie wyzwoliła ich po wojnie sahakańskiej. Albo żona, matka lub córka Ashakiego, przekonane, że gildia zmówiła się ze zdrajcami. Do wieczora znaczna część mocy Regina się regenerowała i był w stanie skuteczniej się bronić. Opowiedzcie nam zatem o grupie królowej Savary. Saral przylotnie spojrzała na Sunee. Najpierw powiedzcie, jak sobie radzi ten blady młody człowiek, Lorkin. Veli wzruszył ramionami. Wyglądał dobrze. Spojrzał na Sunee i zmarszczył brwi. Jest Kyralianinem? Zgadza się. Saral pokiwała głową. Jest synem czarnego maga Sunei. Były niewolnik z zaskoczeniem popatrzył na Sunee. Kyralianin walczący u boku zdrajców? Teraz jest zdrajcą. Dołączył do nas. Saral uśmiechnęła się. A pozostali? Ile było osób w drużynie królowej? 32, odpowiedział. To dobrze. Dołączyła do nich kolejna grupa. Dobrze wiedzieć, że wszystko idzie mniej więcej zgodnie z planem. Wiecie, jakie mamy straty? Veli pokiwał głową. Kiedy wymieniał imiona, Sunea próbowała zignorować nagłe, paniczne bicie serca. Wystarczająco trudno mi słyszeć wypowiadane razem słowa Lorkin i walka, ale jeszcze gorsza jest myśl, że giną nawet zdrajcy, którzy się szkolili i przygotowywali do tej bitwy. Uważaj na siebie, Lorkinie. Proszę nie dopuść do tego, żebym przeżyła i ciebie. Lorkin cicho zaklął, wpatrując się w sufit. Znów nie mógł zasnąć. Budynek, w którym przebywali, był przeciętnych rozmiarów, jak na wiejski majątek, ale do Savary dołączyły jeszcze dwie drużyny i zaczęło brakować łóżek. Większość zdrajców spała teraz co noc na podłodze. Ani niewygody, ani oddechy innych nie powinny przeszkadzać mu w odpoczynku. Był zmęczony całym dniem drogi i bliskością tak wielu umysłów, powiedział sobie. Ale to też nie do końca była prawda. Słyszał tylko niektóre powierzchowne myśli i tylko wówczas, gdy mocno się skoncentrował. Zasnąć nie dawało mu raczej miejsce, do którego biegły jego myśli, gdy im na to pozwalał. Albo raczej miejsca. Kiedy nie rozpamiętuję niewolnicy, której dałem zatrutą wodę i nie zastanawiam się, czy była zdrajczynią, to zamartwiam się, by Tywara nie zginęła w walce. Albo żebym ja nie zginął. Albo matka, która się w tę walkę wplącze. Dlaczego po prostu nie wróciła do domu? No i była jeszcze Kalia. Przynajmniej przestała co chwila pod nosem nazywać go szpiegiem. Albo przestała to robić, kiedy mógł ją usłyszeć. Nadal rzucała jemu i Tywarze pełne nienawiści spojrzenia, ale to mu nie przeszkadzało. Martwił się raczej tym, w jaki sposób patrzyła na Savarę. Nigdy otwarcie nie okazuje niechęci, pomyślał. Ale jest potulna i posłuszna za każdym razem, kiedy Savara na nią patrzy, a gdy tylko królowa odwróci wzrok, uśmiecha się z przymrużonymi oczami. Za każdym razem, gdy koncentruję się na jej obecności, wyczuwam to wyczekiwanie. Do tej pory nie odczytał jej żadnych wyraźnych myśli. Wyglądało na to, że Kalia jest równie przebiegła w myślach, co w sposobie bycia. Nie myślała o niczym intensywnie, a jej powierzchowne myśli były zwięzłe i głównie związane z krytyką wobec innych. Stracił już rachubę. Ile razy wyrwało jej się w myślach słowo idiota? Na co ona tak czeka? Ma nadzieję, że Savara sobie nie poradzi albo zginie, czy może knuje, jak do tego doprowadzić? Kalia spała po drugiej stronie pokoju. Choć wiedział, że prawdopodobnie nie uda mu się wyczytać w jej myślach więcej niż poprzednio, uspokoił oddech i zaczął się koncentrować. Zrobiłby wszystko, żeby uciec od mniej przyjemnych myśli. Powoli wysłał swoje zmysły. U większości zdrajców nie wyczuł zbyt wiele poza samą ich obecnością. Choć kilkoro jeszcze nie spało, ich myśli nie dało się usłyszeć. A potem rozpoznał znajomy głos i przebiegł go zimny dreszcz. To był ten sam głos, który słyszał w głowie wtedy w azylu, ta sama obecność, która wdarła się do jego umysłu, szukając informacji, których nie chciał wyjawić. Obwinią ją za wszystkie ofiary, Już ja się o to postaram. Nie mogę dopuścić do tego, żeby Savara nami rządziła. Już lepiej, żeby zginęła w bitwie. Muszę do tego doprowadzić. Ale jak? Kiedy będzie osłabiona? Mówczynie stracą odwagę. Tywara jest za młoda. Wybranie jej byłoby nierozsądne. Nikt za nią nie pójdzie. Lepiej, żeby też zginęła. Ale jak? Lorkin zdał sobie sprawę, że wstrzymał oddech, więc powoli i cicho wypuścił powietrze. Myliłem się. Teraz, gdy podświadomie nie ukrywa swoich myśli, są donośne i jasne. A złość i zadowolenie z cudzego nieszczęścia jeszcze je wzmacniają. Będzie chciała doprowadzić do tego, żeby Savara zginęła w nadchodzącej bitwie. Jeśli tylko jej się uda, żeby zginęła również Tywara. Czy Savara o tym wiedziała? Musiała zauważyć, że Kalia wykorzystałaby każdą sytuację, żeby tylko osłabić jej pozycję albo się jej pozbyć. Ale Savara nie wiedziała, do czego Kalia była w stanie się posunąć. Jeśli jej powiem, będę musiał wyjawić, że potrafię czytać powierzchowne myśli. Matka przestrzegała mnie przed tym. Musiał przyznać matce rację. Sam nie chciałby wiedzieć, że ktoś z taką łatwością potrafi czytać mu w myślach. Nawet ktoś, kogo lubi. Nawet gdyby wiedział, że ta umiejętność jest bardzo ograniczona, cały czas by się zastanawiał, które myśli można usłyszeć. Trzymałby się z dala od takiej osoby, na wypadek, gdyby wymknęły mu się jakieś osobiste przemyślenia lub sekret, który ktoś mu powierzył. Czy Tywara czułaby się podobnie? A jak ja bym się czuł, gdyby ona słyszała moje powierzchowne myśli? Popatrzył na nią, gdy leżała przy nim z zamkniętymi oczami i powoli oddychała. Ufam jej. To dlaczego nie powiedział jej o niewolnicy, którą zabił? Nie chcę, żeby myślała, że jestem do tego zdolny. A jednak był. Może to odpowiednia pora, żeby jej powiedzieć. Nie. Jedno trudne wyznanie naraz. Ważniejsze, by ostrzec ją przed Kalią. A muszę to zrobić, nawet jeśli miałbym się przyznać Tywarze do swojej umiejętności. Obie zginą, jeśli plan Kali się powiedzie. Dotknął ramienia Tywary. Zmarszczyła czoło, ale nie otworzyła oczu. Tywaro! Zamrugała, podnosząc powieki. Kiedy ich spojrzenia się spotkały, ogarnął go przypływ wzruszenia. Nawet w przyćmionym świetle wyglądała pięknie. Musiała się zorientować w jego nastroju, bo wyczuł u niej zaskoczenie, przyjemność oraz mieszankę czułości i pożądania, które mile połechtało jego ego. Lorkinie, o co chodzi? Jej głos rozbrzmiewający w jego głowie był jeszcze zaspany. Kalia próbuje zdradzić Savarę. Otworzyła szeroko oczy i poczuł, jak się spięła, a niepokój wygnał jej poprzednie uczucia. Skąd wiesz? Powiem ci, tylko pod warunkiem, że nikomu o tym nie powiesz. Popatrzyła na niego szeroko otwartymi oczami. Przyrzekam, pod warunkiem, że nie chodzi o bezpieczeństwo mojego ludu. Nie. Wyjaśnił jej, o co chodzi i co usłyszał. Oczy Tywary otwierały się coraz szerzej. Potrafisz? Od jak dawna to potrafisz? Od pobytu w pałacowym więzieniu. Według tego, co opowiadała mi matka, ludzie twierdzili, że mój ojciec podobno też to potrafił. Myślała, że przesadzali, że po prostu był niezwykle spostrzegawczy. Jak często słyszałeś moje myśli? Rzadko. Usłyszałem kilka słów, gdy się spotkaliśmy. To wtedy zrozumiałem, że poprzednim razem sobie tego nie wyobraziłem. Od tamtej chwili tylko niechcący. Przypadkowo raz czy dwa. Muszę się mocno skoncentrować, poza tym podsłuchiwanie czyichś myśli jest niegrzeczne. No, chyba, że chodzi o Kalię. Sprawiała wrażenie rozbawionej. Nie, byłem przekonany, że coś knuje. A teraz wiem na pewno. Savara jest w niebezpieczeństwie. Ty też. I ty. Wiele potrzeba, by akceptacja i zaufanie, jakie pokłada w tobie Savara, przekonały pozostałych, że można ci ufać. Zmarszczyła brwi, jakby coś sobie właśnie uświadomiła. O co chodzi? Jak można niechcący mocno się skoncentrować? Serce na chwilę zamarło mu w piersi i wyczuł w jej głosie nutkę podejrzliwości. Czyżby już zaczynała go od siebie odsuwać? W myślach szukał odpowiedzi, którą byłaby w stanie zaakceptować. Kiedy zwraca się na kogoś baczną uwagę, nagle się rozchmurzyła, a na jej twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Mogłoby być całkiem użyteczne mieć obok siebie kogoś, kto wie, czego właśnie chcesz. Lorkin przewrócił oczami. A może przestaniemy się zastanawiać, w jaki sposób mogłabyś mi wydawać polecenia i pomyślimy, co zrobić z Kalią. Uśmiech znikł z jej twarzy. Musimy powiedzieć Savarze. Możemy to zrobić tak, żeby nie dowiedziała się o mojej umiejętności? Może jej powiemy, że podsłuchaliśmy, jak Kalia z kimś rozmawia. Okłamać Savarę? Nie mogę tego zrobić. Poza tym chciałaby się dowiedzieć, z kim rozmawiała Kalia. Niekoniecznie okłamać, lecz powiedzieć jej na razie tylko tyle, ile musimy. Powiemy, że mówiła do siebie. Kalia, głośno rozprawiająca o zdradzie, nie jest aż taka głupia. Savara będzie chciała dowodu, jeśli miałaby stawić jej czoła. W takim razie będę musiał udowodnić wszystkim, że to potrafię i że można mi ufać. Kalia powie wtedy, że ukrywałem przed wszystkimi swój sekret i że to dowód na to, że jestem szpiegiem. Sfrustrowana Tywara lekko westchnęła. Lorkin wziął ją za rękę i lekko uścisnął. Przynajmniej wiemy, że Kalia coś knuje. Możemy mieć na nią oko. Zaczekać, aż wykona jakiś ruch i wtedy ją powstrzymać. To nam nie wyjdzie na dobre. Savara będzie zła, że jej nie ostrzegliśmy. Kalia powie, że chcemy ją wrobić. Nie, nie. Musimy powiedzieć Savarze. Nie widzę innego wyjścia. Myślę jednak, że nikomu o tym nie powie. Ludzie przestaliby ci ufać, a to wywołałoby teraz zbyt wiele problemów. Lorkin pomyślał o ostrzeżeniu matki i westchnął. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Kiedy chcesz to zrobić? Teraz. O tej porze najprędzej zastaniemy ją samą. Tywara wstała. Lorkin podniósł się i do niej dołączył. Gdy wymykali się z pokoju, powstrzymał się, by nie obejrzeć się w stronę Kalii. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Zastali Savarę w kuchni, przy długim drewnianym stole, w towarzystwie dwóch byłych niewolnic. Odesłała je i zaprosiła Lorkina i Tywarę, by zajęli miejsce naprzeciwko. Wysłuchała Tywary, która opowiedziała jej o odkryciu Lorkina. Savara uważnie mu się przyjrzała, powoli mrużąc oczy. A zatem, powiedziała cicho, ale lekko uszczypliwie, o czym jeszcze nam nie powiedziałeś, Lorkinie? Lorkin natychmiast pomyślał o niewolnicy. Skrzywił się i od razu tego pożałował. Poczuł, jak Tywara się od niego odsuwa i zobaczył, że mu się przygląda. Jest coś jeszcze? Lorkin przeniósł wzrok na Savarę. Jak na zawołanie, obie skrzyżowały ramiona na piersi i wpatrywały się w niego z wyczekiwaniem. Byłoby to nawet zabawne, gdyby nie fakt, że właśnie miał przyznać się do czegoś, czego cały czas się obawiał. Spuścił wzrok, wziął głęboki wdech i zmusił się, by wreszcie wyrzucić z siebie to, co tak głęboko skrywał. Kiedy byłem w więzieniu, torturowali na moich oczach pewną niewolnicę, żeby zmusić mnie do mówienia. Ja podałem jej zatrutą wodę. Wiedziałem, że była zatruta. Były tam ostrzegawcze glify, o których mi mówiłyście. Pomyślałem, że jest zdrajczynią i wie, co robi. Usłyszał, jak Tywara bierze głośny wdech, ale nie był w stanie podnieść wzroku i sprawdzić, czy to z przerażenia, czy ze współczucia. Chcesz wiedzieć, czy była zdrajczynią? Rzekła Savara. Zmusił się, by popatrzeć jej w oczy. Tak. Wiesz, że to niczego nie zmieni. Wzruszył ramionami. Ale przestanę się nad tym zastanawiać. Westchnęła i pokręciła głową. O ile mi wiadomo, nie była. Dokonałeś trudnego i straszliwego wyboru i nigdy się nie dowiesz, czy był właściwy. Savara wyciągnęła rękę i uścisnęła jego dłoń. Nasi szpiedzy nieustannie muszą dokonywać takich wyborów, powiedziała Tywara. Nie możemy mieć o to do ciebie pretensji. Savara cofnęła dłoń i uśmiechnęła się. Chciałbyś wyznać coś jeszcze? Zapytała cicho. Pomyślał o kamieniu, który miał przy sobie. Albo wyjawię, co wiem, albo nigdy nie skonfrontuję ich z prawdą. Jeśli zdrajcy pewnego dnia się dowiedzą, że poznałem ten sekret i że poznała go gildia, naprawdę się rozzłoszczą. A skoro Kalia próbuje podważyć moje zaufanie, a Savara zacznie się o mnie martwić z powodu mojej umiejętności czytania myśli, czyżbyś szukał czegoś, do czego mógłbyś się przyznać? Zapytała Tywara, kręcąc głową. Niezupełnie, powiedział. Zwrócił się do Savary. Są rzeczy, o których nie będę chciał wam powiedzieć. Sprawy dotyczące gildii. Może i nie jestem już magiem gildii, ale nie chcę stać się jej wrogiem. Albo waszym. Savara skinęła głową. Rozumiem. Nie chcę też zaszkodzić zdrajcom, zachowując dla siebie jakieś informacje. Miło mi to słyszeć. Sięgnął do kieszeni i wyjął znaleziony na pustkowiu kamień. Na twarzy Savary pojawiła się konsternacja, gdy położył go przed nią na stole. No tak. Spojrzał na Tywarę. Z zadowoleniem zauważył, że wygląda na lekko zmieszaną. Dała mi go matka, powiedział. Tywara zakleła. W rzeczy samej, zgodziła się z nią Savara. Mieliśmy jednak wiele szczęścia, że do tej pory nikt nie odgadł, do czego służą. Mielibyśmy go jeszcze więcej, gdyby nigdy nie wyszło na jaw, co zrobili nasi poprzednicy. Podniosła na niego wzrok. Rozumiesz, dlaczego to zrobili, prawda? Żeby doprowadzić do tego, o co oskarżano gildię. Spustoszyć ziemię, osłabiając Sahakę. Pokiwała głową. Ale nie na zawsze. Ziemia odżyje. A wy zbierzecie za to laury. Wyciągnęła dłoń i dotknęła kamienia. Wątpię, skoro dowiedziała się o tym gildia. Położyła łokcie na stole i oparła podbródek na dłoniach. Na dłuższą metę to nie będzie miało znaczenia. Zwyciężymy, naprawimy zniszczenia i zostanie nam wybaczone, albo poniesiemy porażkę, zniszczenia naprawią Ashaki, a nas będzie się po wsze czasy nienawidzić. Tak czy siak ziemia odżyje. Co w takim razie zrobimy z Kalią? Spytała Tywara. Możemy ją jakoś sprowokować? Savara wyprostowała się. Nie. Jeśli to zrobimy, powie, że ją wrobiliśmy, wykorzystując jej wątpliwości. Nie zrobimy nic. Ale królowa podniosła wzrok na Tywarę. Nie myśl, że ją zignoruję albo jej zaufam, pokręciła głową i westchnęła. Jeśli dajesz komuś szansę na wymazanie swoich win, nie możesz oczekiwać, że z niej skorzysta. A co z umiejętnością Lorkina? O tym też nikomu nie mówcie. Zdrajcy są wyrozumiali, ale to na pewno nadwyręży ich zaufanie. Wstała. Halana ciągle mi powtarza, że potrzebuje ochroniarzy. Zostaniecie nimi wy. Będziecie zawsze musieli być blisko mnie, nawet w czasie snu, ale przynajmniej będziecie mogli obserwować Kalię, gdy ja będę musiała się skupić na innych sprawach. Tywara się uśmiechnęła. Wiesz, że pierwsza zgłosiłabym się do tej roli. I wiesz również, że dobrze by się nam współpracowało. To prawda, Savara westchnęła, po czym popatrzyła na Lorkina i zmrużyła oczy. Tylko bez czytania mi w myślach. Pokręcił głową. Nigdy bym nie śmiał. Danel westchnął, gdy kolejne kartki oderwały się od grzbietu starej kroniki. Naprawdę powinien ją odłożyć, ale potrzebował czegoś, co wypełniłoby długie, bezczynne godziny, dlatego na nowo czytał niektóre ze zdobytych wcześniej ksiąg. Od wizyty Ahatiego minęło już kilka dni. Nikt więcej nie odwiedził domu gildii. Do Tayenda nie przyszły żadne zaproszenia. Meria nie miała żadnych wieści od swoich przyjaciółek. W domu panowała atmosfera wyczekiwania. Spotykali się w czasie posiłków i rozmawiali całymi godzinami, po czym rozchodzili się, gdy uświadamiali sobie, że po raz kolejny krążą wokół tych samych starych zmartwień i spekulacji. Danel kontaktował się teraz z Osenem dwa razy dziennie. Administrator zdawał mu relacje z postępów Sonei i Regina oraz przekazywał wieści z gildii, które być może wydawały się ważniejsze, gdyby Danel nie utknął w mieście, które za chwilę miała ogarnąć wojna domowa. Ambasadorze Danelu. Daniel podniósł wzrok znad zapisów i dostrzegł Kaja stojącego w progu gabinetu.
Tak, Kaju?
Rzekł Daniel. Co mogę dla ciebie zrobić? Niewolnik uśmiechnął się, Daniel zaś poczuł dziwne zakłopotanie. Kaj wyglądał jakoś obco. Daniel zdał sobie sprawę, że nigdy nie widział na twarzy niewolnika uśmiechu. I wtedy uświadomił sobie coś jeszcze. Kaj nie rzucił się na ziemię. Zwrócił się do Daniela po imieniu.
Wy, Kralianie, jesteście dziwnymi ludźmi, rzekł Kaj, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa.
W głowie Daniela zaczęła się gonitwa myśli. Co to miało znaczyć?
Wiesz, co to znaczy.
Już tu są, prawda? Zdrajcy. Kaj pokręcił głową.
Jeszcze nie, jutro. Ale my postanowiliśmy odejść dziś. A Ashaki już wiedzą. Zabijają niewolników.
Daniel zmarszczył brwi. Ale tu przecież jesteście bezpieczni. Nie zrobimy wam krzywdy.
Wiem.
Kaj ponownie się uśmiechnął. Ale innych nie powstrzymasz. Przyjdą tu w poszukiwaniu mocy, albo zemsty, albo jednego i drugiego. Wy też powinniście stąd odejść.
Mamy inne rozkazy. Daniel stłumił narastający strach. W takim razie życzę wam powodzenia.
Wzajemnie. Daniel zmusił się, by popatrzeć niewolnikowi w oczy.
I w imieniu magów, którzy tu przebywali, przepraszam, jeżeli zrobiliśmy coś... Och, kogo ja oszukuję.
Rozłożył ręce. Cały ten układ z niewolnikami i panami jest nie w porządku. I niepokojąco łatwo jest się do niego przyzwyczaić.
Sami tego chcieliśmy.
Kaj wzruszył ramionami. Do tego nas przygotowywano, ale to już koniec.
Fakt.
Daniel się uśmiechnął. Mam nadzieję, że zdrajcom się powiedzie.
Mam nadzieję, że będziecie bezpieczni i przeżyjecie.
Niewolnik cofnął się o krok, po czym się zawahał. Czy poznaliście te części domu, gdzie przebywają niewolnicy?
Nie wszystkie, przyznał Daniel.
Zajmijcie się tym, doradził Kaj. Nie chodzi mi tylko o kuchnię, kiedy zgłodniejecie. Są jeszcze miejsca, w których możecie się schować i inne wyjścia. Mogą was ocalić.
Daniel skinął głową.
Zrobię to, dziękuję.
Kaj szeroko się uśmiechnął, a potem odsunął się od drzwi, wyprostował się i wyszedł.
Daniel przez długą chwilę wpatrywał się w puste wejście, po czym wstał.
Nie ma sensu tracić czasu albo ignorować rady Kaja.
Nie powiedział, kiedy dokładnie zdrajcy się tu jutro pojawią. Mogą nadejść z samego rana, a w nocy mogą nas zaatakować Ashaki. Nie mogę się pozbyć myśli, że skoro zarówno Ahati, jak i niewolnicy sądzą, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, to rzeczywiście tak jest. Lepiej zacząć planować, jak się stąd wydostać, jeśli będzie taka potrzeba. Opuściwszy swoją kwaterę, Daniel ruszył korytarzem domu gildii w poszukiwaniu Tayenda i Melii.